Studiów Wschodnich wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii i Polityki Studiów Wschodnich KUL. Rozmawiamy o tym incydencie i jego konsekwencjach, incydencie związanym z grupą Wagnera. Panie profesorze, no właśnie, co się stanie z Jewgenijem Prigożynem? Co się stanie z grupą Wagnera? No bo...
Ale jakie to ma znaczenie? Co się stanie z Prigożynem? To podejrzewam, że interesuje jego i jego najbliższych. Z punktu widzenia polityki, z punktu widzenia wojny, to nie ma najmniejszego znaczenia. Człowiek był narzędziem, narzędzie zostało wykorzystane i narzędzie jest niepotrzebne. Nie musimy się w ogóle zajmować, wydaje mi się, taką postacią jak Jewgenij Prigożyn, dlatego że gdyby jego ten marsz sprawiedliwości się powiódł, to byłoby zupełnie coś innego, ale to się nie powiodło, to tak naprawdę nie wiemy, gdzie on teraz jest. No, mówi się, że na Białorusi.
A no właśnie.
Ale czy rzeczywiście? Czy tak jest? Mówi się o tych 8000 Wagnerowców na Białorusi, ale czy tak naprawdę jest? Co się dzieje? To jest jakby z punktu widzenia taka personalizacja, gdzie Jewgenij Prigożyn uosabia tam coś, jest w tym momencie zupełnie niepotrzebna. Czy to będzie Prigożyn, czy jakiś tam Karasiow, czy tam ktoś inny, to wymyślam nazwiska. To nie ma żadnego znaczenia. Ten fragment rzeczywistości wojny rosyjsko-ukraińskiej powoli się kończy. Na pewno będą inne. Ale czy WK Wagner jako jakaś grupa zarządzana odgórnie przez jedną osobę, wydaje mi się, że już należy do przeszłości i być może będziemy mieli mnóstwo najemników, którzy będą gotowi do tego, żeby przejść pod władzę kogoś, kto zapłaci, kto przede wszystkim da im poczucie bezpieczeństwa. Pamiętamy, co Putin mówił, jaki będzie los. No to tam gdzieś tego, a to może na Białoruś pójdę, a to coś tam. I z ich punktu widzenia być może jest to rodzaj wyroku śmierci, więc oni będą szukali teraz nowego pana.
Takim nowym panem będzie Łukaszenka?
Być może, chociaż nie wiem, czy do końca...
Chociaż grupa Wagnera już funkcjonowała przecież na Białorusi,
oczywiście, prawda? Oczywiście, no Białoruś jest tak naprawdę przestrzenią, gdzie akurat Łukaszenka stara się decydować, ale chyba nie do końca on o tym wszystkim decyduje. No pewne rzeczy mu wychodzą, pewne nie. Poczekajmy, zobaczymy, ale wydaje mi się, że nie będzie to już, Wagner nie będzie taką siłą i takim punktem, który zwraca uwagę, jak był jeszcze do niedawna, dlatego że ten tak zwany Marsz Sprawiedliwości pokazał, że czas tej grupy się chyba powoli kończy.
Coś w tej sprawie chce ugrać prezydent Łukaszenka?
No, prezydent Łukaszenka gra cały czas. Miejmy świadomość, że jestem paradoksem, że niepodległość Białorusi, formalna, ale jednak ważna, ogromna, jest właśnie uosabiana w tym momencie przed Łukaszenkę. Ciężko mi to przez gardło przechodzi, ale tak jest. Ten człowiek potrafi umiejętnie powiązać swoje losy z losami państwa, społeczeństwa, którym rządzi już przecież w tym momencie, ile to jest, no prawie 30 lat. W przyszłym roku, jak dożyje, to 30 lat. I to jest pewien paradoks.
Już wieszczono jego rychłą śmierć.
No więc tak. Tutaj wiele prorost było i jak widać nie są one sprawdzone. Łukaszenka jest typem człowieka, który jest mistrzem rozgrywki politycznej. Naprawdę. To jest mistrz świata w rozgrywaniu politycznym. No, mieć za partnera Putina i go ogrywać jednak, jak się mówi o tym człowieku, kartoflany Führer. No być może jest on kartoflanym Führerem, ale jest to takie zwierzę polityczne i ono naprawdę potrafi namieszać i potrafi obronić, zwłaszcza, że ma czego bronić. Ma ogromny majątek, ma rodzinę, ma koneksję, ma swoją świtę. Przy zmianie władzy ci ludzie albo musieliby uciec, a wiemy, jaki jest los imigrantów. No, widzieliśmy tych wszystkich dyktatorów, którzy padają gdzieś tam, dożywają swoich dni w jakichś dziwnych państwach. Albo byłby koniec fizyczny, być może nawet. Także ten człowiek to ma... I być może ci Wagnerowcy mu się tam do czegoś przydadzą, jeżeli miałby parę tysięcy ludzi. Przy całym szacunku dla armii białoruskiej, to nie jest to siła, która rzeczywiście jest znacząca. No, każda analiza, którą znam, która dotyczy armii białoruskiej, mówi, że to nie jest topowa siła. Ani nawet gdzieś tam ze środka. To są, jak widzimy, tych generałów białoruskich, no to oni się tam niczym nie różnią od innych generałów. Więc jakby tutaj, no, sprawa jest otwarta.
Grupa Wagnera na Białorusi, no, większe, mniejsze znaczenie, chociaż jak powiedział rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Matthew Miller, gdziekolwiek się nie znajdzie Jewgeni Prigożyn i Grupa Wagnera są destabilizującymi czynnikami i mogą nimi być także na Białorusi.
Czy mogą, oczywiście, że mogą. No, to jest siła zbrojna, ale też jakby, no, miejmy to świadomość. No, Rosja jest ogromna. Natomiast Białoruś to jest 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, 8 tysięcy ludzi, łatwo zgromadzić, spacyfikować i jakby, no, mieli ciężką broń dostarczaną przez państwo rosyjskie. No tutaj raczej tej ciężkiej broni nikt im nie będzie dostarczał, także miejmy to świadomość, że też nie demonizujmy. To nie jakieś grupy Hunów, Attyli czy Tatarów, Mongołów, Chingizhana, które niszczyły całe przestrzenie, całe państwa, to 8 tysięcy najemników, którzy muszą jeść, którzy muszą pić, którzy muszą gdzieś mieszkać, ktoś im to musi
zapewnić. I których też nie można lekceważyć, bagatelizować.
Nie można lekceważyć, oczywiście, że nie można lekceważyć, natomiast też nie można ich demonizować, dlatego że no...
Polskie władze, panie profesorze, demonizują, kiedy no, mamy...
Polskie władze zachowują się bardzo w tej sprawie bardzo odpowiedzialnie i miejmy świadomość tego, że za naszą granicą wschodnią w części południowej jest wojna, w części północnej jest nieprzyjazny nam człowiek i nieprzyjazne nam środowisko. I to jest naprawdę świadomość, która... Dlatego nie śmieszy mnie, że jakby ten bunt Prigożyna, ten marsz na Moskwę, to zebrały się najwyższe władze Rzeczypospolitej. I stało się, co się stało. Ale nie lekceważmy tego. Absolutnie. Nie wolno nam, zwłaszcza, że ciągle mamy tę wojnę hybrydową, zwłaszcza, że ciągle mamy tych nachodźców przesyłanych, którzy są coraz bardziej agresywni. A my troszeczkę się jakby uodporniliśmy na ten temat i na to wszystko. A to jest dla nas potwornie groźne. To jest coś, co może nam zrobić straszliwą krzywdę.
I stąd mamy też te deklaracje, działania, które mają zmierzać do tego, żeby wzmacniać ochronę wschodniej granicy. Mamy deklarację wicepremiera.
Mur, ten parkan nie wystarczył i to widać ewidentnie, że to przenikają tysiące ludzi, to po reakcji strony niemieckiej widać, że to w ciągu roku, to mówimy tutaj być może nawet o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy przeszli przez Polskę jak przez masło. Jeżeli, bo na czym polega problem? Jeżeli nie ma mobilizacji społecznej, to wszystkie mury i tak dalej, to wszystko nie ma najmniejszego sensu. My powinniśmy mieć świadomość tego, co się naprawdę dzieje za naszą wschodnią granicą, że z jednej strony jest potworna, straszliwa wojna, straszliwa, niewyobrażalna dla nas wojna. My nie potrafimy sobie wyobrazić, co tam naprawdę się dzieje, jak ci ludzie żyją. I nie dajmy się omamić, że jest inaczej. Z drugiej strony mamy człowieka, który, no, jeżeli będzie mu to wygodne, no to naprawdę będzie ten konflikt i będzie...
No ale też mamy dwie narracje, panie profesorze, w tej sprawie, bo są środowiska, które przekonują Polaków, przekonują Unię Europejską, że są tutaj łamane prawa człowieka, giną ludzie, że wręcz nawet są tego typu narracje, które mówią o tym, że to właśnie funkcjonariusze czy przedstawiciele polskich instytucji przyczyniają się do śmierci niewinnych
ludzi. Ja to wszystko rozumiem, bo mówimy tutaj o dwóch światach. Mówimy o świecie wyobrażonym i mówimy o świecie rzeczywistym. W świecie wyobrażonym wszystko powinno być piękne, powinniśmy się kochać, powinniśmy ludzi przyjmować i nie nosi to żadnych konsekwencji. Natomiast w świecie rzeczywistym prawda jest taka, że chociażby to, co się dzieje teraz we Francji, popatrzmy sobie, czy chcielibyśmy tego. Ja już nie chcę tego jakoś głębiej analizować, ale mamy takie prawo. To jest nasze państwo, to jest nasz kraj, to jest nasza przestrzeń. Mamy prawo, nawet obowiązek, święty obowiązek, dbać o to i nie myśleć tylko o sobie, ale o przyszłości. Jeżeli ktoś wchodzi w narrację taką, że jakiś prawa człowieka i tak dalej, to mówię, to jest rzeczywistość wyobrażona. Takiej rzeczywistości tak naprawdę nie ma. Nie ma na ziemi takiej przestrzeni, żeby to wszystko funkcjonowało według tego schematu i wzoru, jakim się niektórym wydaje. To jest mit, to jest coś, co co jest piękne, ale tego nie ma. Natomiast jest pewna rzeczywistość i w tej rzeczywistości żyjemy i teraz musimy mieć świadomość tego, czy chcemy tego, żeby było jak we Francji, jak w Niemczech. Już to trochę tak trywializuje, ale no miejmy tego świadomość, że jednak tu nie chodzi o jakąś nie wiem, wizję wspólnoty krwi, czegoś takiego, co jest śmieszne, czego nie ma. Ale tu mówimy o najprostszych sprawach, o bezpieczeństwie naszych bliskich, nas samych, o odpowiedzialności finansowej, o tym, że i tak mamy problemy w Polsce, bo musimy utrzymywać miliony ludzi, którzy mają problemy jednak ze stosunkiem do pracy i z odpowiedzialnością za własne życie. Teraz jeszcze dodajmy problemy ludzi, którzy żyją w innej kulturze. To jest problem, to Samuel Huntington ma absolutną rację. Wojna to jest wojna tak naprawdę kultur. Czy tego chcemy? No jeżeli ktoś tego chce, to niech wyrazi to wprost. Natomiast jeżeli ktoś się odwołuje do rzeczy, które są piękne, ale które są niemożliwe do zrealizowania, no to trzeba go po prostu zlekceważyć i robić swoje.
Zostawiając kwestię granicy polsko-białoruskiej, niezwykle istotną, wracając to jeszcze do Władimira Putina, co z prezydentem Federacji Rosyjskiej po tym incydencie, który jednak jakimś cieniem się na niego rzuca, Dmytro Kuleba, czyli minister spraw zagranicznych Ukrainy w amerykańskiej stacji CNN powiedział, komentując tę sprawę, wiedzieliśmy, że to kwestia czasu, kiedy ktoś w Rosji rzuci otwarte wyzwanie słabnącemu i tracącemu autorytet Władimirowi Putinowi. Jewgeni Prigozhin zrobił to jako pierwszy, ale takich przypadków będzie więcej. Rzeczywiście tak jest, co pan o tym sądzi, czy to raczej pobożne życzenia, którym trzeba oczywiście kibicować?
Raczej pobożne życzenia. Putin się przygotowuje do wyborów w przyszłym roku, które
wygra.
Zapewne, jak zwykle zresztą, wygra z ogromną przewagą nad jakimś tam kandydatem wyciągniętym z kapelusza. Naprawdę, nie porównujmy tych dwóch postaci, Ewgenia Prigozhina i Władimira Putina. Po pierwsze, jak już mówiliśmy, nie wiemy jaki tam teatr został nam zaproponowany. Po drugie, no to nie, to jest starcie giganta z mrówką, z robaczkiem. I to gigant jest jeden. I na razie jeżeli ktoś myślał...
Nawet. I nawet jeśli, panie profesorze, słyszeliśmy o tym, że Putin ucieka z Moskwy, to niektórzy sądzili, że no jednak to otoczenie jest problem z zapewnieniem bezpieczeństwa.
Nie, no toż... jakby... No tak. Chcielibyśmy, no pewnie tak, ale nie... Putin trzyma się mocno. Putin trzyma się mocno i tu na razie nie widać żadnego zagrożenia. No, bo odejdźmy na chwilę od Prigozhina. No, i kto inny? Kto jest, kogo znamy z osób publicznych w Rosji, byłby w stanie teraz rzucić Putinowi rękawice?
No, i jeszcze jest na wolności.
No już abstrahując od tego, no ale kto? No, nie ma takiej postaci. Nie ma, my o takiej postaci nie wiemy. Może ktoś wie. No, Prigozhin miał siłę. No to tam te 30-40 tysięcy ludzi. No powiedzmy sobie, to jest pewna siła. Ale już jej nie ma. Już ona została umiejętnie spacyfikowana.
Czyli rewolucji na Kremlu nie będzie.
Jest ogromne poparcie społeczne. Jest cała machina, która pracowała na Putina przez 20 parę lat. Ona cały czas na niego pracuje. Jest ta potworna, ohydna, obleśna, ale strasznie skuteczna rosyjska propaganda, nie tylko w Rosji, ale wszędzie. Ona jest wszędzie, ona jest także u nas, która pracuje na Putina. To jest kolos i wcale nie na glinianych nogach. Jedyny problem, jeszcze raz powtórzę, jedyny problem to jest to, że Putin się skompromitował, zapowiadając krótką, 10, 12, 14-dniową specjalną wojenną operację, a ona się przerodziła w kilkunastomiesięczną wojnę. I tu jest nadzieja. I nadzieja polega na tym, że normalnie myślący, zdrowo myślący świat powinien tak wspomagać Ukrainę, żeby ona zwyciężyła. Zwyciężyła w dwóch wymiarach. Zwyciężyła militarnie i zwyciężyła politycznie, żeby wygrywając Ukraina zmieniła się, stała się członkiem NATO i jakąś perspektywę wejścia w struktury europejskie miała bardzo szybkie, ale żeby była też przykładem zwycięskiej kampanii, zwycięskiej wojny, zwycięskiej odbudowy i przede wszystkim przemiany społecznej. Wszystkie cechy, te ohydne, straszliwe cechy, które charakteryzowały społeczeństwa postsowieckie, zwłaszcza z tą wielką, potworną korupcją, z tym rakiem korupcji. Niestety są. Są do dzisiaj. Widzimy to. Widzimy, jak teraz Zełenski zmienia urzędników, którzy dalej żyją w tym świecie. I to jakich urzędników odpowiedzialnych za mobilizację, za dopływ świeżej krwi do wojska. I ci ludzie dalej kradną, transferują pieniądze i wyobrażają sobie, że dokonają żywota gdzieś tam w Hiszpanii. To jest ten problem, ale jeżeli to się uda, to będzie największa klęska Putina. Nie szukajmy Prigożynów, tam nie ma tych Prigożynów. Tam, jeżeli ktoś wyrastał, to już go dawno nie ma. Szukajmy możliwości zwyciężenia Władimira Putina na froncie rosyjsko-ukraińskim. To jest jedyna możliwość, żeby coś w Rosji zmienić.
Putina może obalić wyłącznie sytuacja zewnętrzna?
Z Putina może obalić to, że Rosja przegra wojnę i będzie musiała ponieść konsekwencje. Na razie nie ponosi żadnych konsekwencji. Będzie musiała ponieść konsekwencje. Będzie musiała spłacić te potworne straty, jakie przyczyniła w czasie tych kilkunastu miesięcy. To może obalić Putina, kiedy ludzie zrozumieją, że politycy podejmowali decyzje, a oni za to będą musieli zapłacić. I nie bójmy się tego, nie fetyszyzujmy Rosji. Jak się Rosja rozpadnie, nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Jak Rosja będzie miała problemy, jak będzie bunt społeczny, bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Warunkiem jest zwycięstwo Ukrainy, tylko wszyscy zadają sobie to pytanie, kiedy ono nastąpi, na ile będzie Sojusz Północnoatlantycki będzie zdeterminowany, żeby podjąć radykalne, jak rozumiem, bo bez takich radykalnych...
Oczywiście, musimy mieć świadomość tego, że to jest jedyna droga do tego, żeby wreszcie w tej części Europy zapanował spokój. I nie ma innej drogi. Jak ktoś sobie wyobrazi, że jakiś Prigożyn kogoś tam obali i tak dalej, nawet gdyby obalił, to jest zamiana tylko i wyłącznie tej ostatniej cegiełki na tej piramidzie u góry. Cała piramida zostaje. Jedyna możliwość zmiany sytuacji w Rosji wiedzie przez zwycięstwo Ukrainy. Militarne, polityczne, cywilizacyjne, kulturowe. To jest jakby ta świadomość. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, dlaczego Rosja działuje właśnie w tym duchu, żeby tego zwycięstwa nie było? Bo doskonale sobie Putin zdaje sprawę i cała ta wierchuszka, która tam to Rosję rządzi, czy w jakiś tam sposób współrządzi, że to jest jedyna droga do ich obalenia. Nikogo nie będzie, kto ich obali. Nie będzie zmiany władzy, nie będzie zmiany władzy, zmiany systemu. System pozostanie ten sam. Jedyna droga do obalenia systemu wiedzie przez front rosyjsko-ukraiński i przez naszą odpowiedzialność. Jeżeli mamy świadomość tego, że ponosimy pewne koszty, my na przykład jako Polacy, czy jako obywatele Unii Europejskiej, czy jako obywatele państw, tych 31 państw, które należą do NATO, to jest nic. To jest nic w porównaniu z tym, jak płacą Ukraińcy. Ukraińcy płacą własnym życiem. Potworną traumą, zniszczeniem. My płacimy pieniędzmi. I na tym polega nasza mądrość, żebyśmy, nawet jeżeli musimy ponosić pewne ofiary, to są ofiary w pieniądzu, to są ofiary,
ale
które...
o ile, panie profesorze, my to w Polsce rozumiemy,
nie,
polskie władze...
Nie rozumiemy. Coraz mniej ludzi rozumie tę sytuację. Coraz więcej jest ludzi, którzy zapominają o tej wojnie, którzy nagle sobie przypominają, że to wszystko kosztuje. I tu też trzeba by szukać gdzieś tam, prawda, jakiejś tam inspiracji gdzieś, prawda, poza granicami Rzeczypospolitej.
To zatem, czy panie profesorze, czy ten zarówno NATO, jak i w ogóle sojusz państw, które wspierają i pomagają Ukrainie, będzie miał w sobie tyle odwagi, żeby tą ostatnią cegiełkę do zwycięstwa pieczętującą.
To do ostatniej cegiełce to my możemy pomarzyć gdzieś tam w perspektywie. Tu chodzi o to, żeby była ta świadomość konieczności ponoszenia ogromnych nakładów finansowych i mobilizacji na rzecz tego, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Jeżeli Ukraina przegra, to po pierwsze będziemy następni. I to mówię to z całą odpowiedzialnością za swoje słowa. Po drugie, to ten wrzut będzie ciągle, aż się w końcu rozleje i nas zatopi. To nie będzie przyjemna powódź. Żadna powódź nie jest przyjemna, ale to będzie byłaby bardzo nieprzyjemna powódź. Jedyny sens, jaki jest, to jest zniszczenie tego systemu władzy, który jest w Rosji, poprzez zwycięstwo Ukrainy i zmianę sytuacji w Ukrainie, bo jeżeli Ukraina zwycięży, sama się nie zreformuje, to nie ma sensu. Ona musi się zreformować. Musimy zrobić wszystko w tym kierunku, żeby jednak Ukraińcy mieli tą świadomość odejścia od tych wszystkich wzorców cywilizacyjnych, które mieli, żeby stali się tak naprawdę państwem o innej zupełnie cywilizacji. Bo problem jest nie w sile. Znaczy, oczywiście siła jest ważna. Problem jest w kulturze. Problem jest w cywilizacji. Tutaj się rodzą wszystkie problemy. Jeżeli mamy niespójne, nigdy, wrócę do tego wątku tych nachodźców, nie da się żyć w jednej przestrzeni, jeżeli jest wielokulturowość. To jeżeli ktoś myśli o takich rzeczach, to nie zna historii. Nie ma takiej przestrzeni, gdzie jest wiele kultur i jest wszystko w porządku i ma to jakiś sens. Zawsze jest dążenie do tego, żeby jakaś kultura była dominująca i to jest chyba oczywiste. I widzimy to wszędzie, gdzie takie sytuacje są. Kultura jest wyrazem tego, czy społeczeństwo ma przyszłość, czy jej nie ma. I musimy zrobić wszystko, żeby Ukraińcy przyswoili sobie te wartości kultury Zachodu, które tworzyły wielkość kultury Zachodu, czyli tworzyły normalne, stabilne, rozwijające się społeczeństwo. I to będzie też ważny fundament, ale najważniejszy fundament to zwycięstwo militarne na froncie, zwycięstwo Ukrainy i zniszczenie systemowe Rosji, łącznie z jej rozpadem.
I tu postawmy kropkę na dziś. Bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy i komentarza profesorowi Andrzejowi Gilowi z Katedry Teorii i Polityki Studiów Wschodnich KUL. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.